Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pan minister Jarosław Zieliński jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy.
Panie ministrze, wczoraj w Manchesterze doszło do zamachu terrorystycznego. Liczba ofiar na dzisiaj, na ten czas to 22 osoby, około 60 osób jest hospitalizowanych. Nie ma informacji o tym, by ucierpieli Polacy. Atak przeprowadził zamachowiec, który zdetonował ładunek. W poszczególnych miastach na całym świecie został podniesiony poziom bezpieczeństwa. Czy w Polsce również służby po tym zamachu zwiększają alert? Jak wygląda w tej chwili praca służb?
Zacznijmy od tego, że to jest kolejna wielka tragedia, która przynosi bardzo tragiczne żniwo w postaci ofiar. Wielu ludzi zabitych, rannych. Mam nadzieję, że się okaże ostatecznie, że wśród ofiar nie ma Polaków, chociaż to też nie jest do końca jeszcze wszystko potwierdzone. Różne otrzymywaliśmy informacje, więc nie chcę o tym mówić. To tylko jest nadzieja, że nie ma wśród ofiar naszych rodaków, ale wszystkim współczujemy, wszystkim rodzinom. Łączymy się w solidarności i solidarnym bólu z rodzinami, z najbliższymi, którzy stracili swoich bliskich. To nie powinno się zdarzać. Nie powinno mieć miejsca nigdy i nigdzie. A zwłaszcza w cywilizowanej Europie, która ma za sobą tak długi dorobek cywilizacyjny i kulturowy. Ale się zdarza, niestety. Przyczyn pewnie tego typu zagrożeń jest wiele. Jedną z nich niewątpliwie jest to, co się wiąże z polityką migracyjną krajów zachodniej Europy. Niestety, to trzeba jasno powiedzieć, że brak odpowiedzialności ze strony państw zachodnich, jeżeli chodzi o napływ imigrantów, zwiększa, bardzo wyraźnie zwiększa zagrożenie terrorystyczne. Służby tych krajów nie radzą sobie z zapobieganiem zamachom terrorystycznym. We Francji na przykład przecież jest ciągle stan wyjątkowy, a zamachy się wciąż zdarzają, a więc tam działanie służb jest intensywniejsze niż w zwykłym czasie, a mimo to zagrożenie da się do końca wyeliminować. Mamy nadzieję, że wreszcie nastąpią działania wspólne i także w ramach poszczególnych krajów ze strony służb państw europejskich, żeby temu zjawisku wydać taką zdecydowaną walkę, bo świat współczesny musi się z tym uporać. To, co się dzieje, wskazuje na to, że końca tych zagrożeń nie ma, że one się wręcz rozprzestrzeniają, rozwijają i są coraz silniejsze.
No raczej, raczej właśnie państwom zależy zachodnim, czy Francji, czy Niemcom, na tym, żeby spowodować taką dyfuzję, rozprzestrzenianie się zagrożenia związanego z zamachami. Hiszpańska policja aresztowała w Madrycie dopiero co dwóch mężczyzn podejrzanych o przynależność do państwa islamskiego i specjalizowali się w elektronicznym dżihadzie. Mieli 43-22 lata. Słuchacze podróżują, no to widzą na ulicach francuskich miast, zwłaszcza tych większych, czy zapowiedź w Londynie, czy w miastach włoskich, po prostu żołnierzy przy muzeach, przy kościołach, przy różnych miejscach publicznych. Pytanie jest takie, czy to może przyjść do Polski?
Niestety może, chociaż my robimy wszystko, żeby nie przyszło i dlatego prowadzimy taką politykę w stosunku do imigrantów, do tej wielokulturowości, która staje się dzisiaj nie atutem, jak mogłoby się wydawać, tylko zagrożeniem. Ja nie będę ukrywał, że nie rozumiem rządów wielu państw europejskich i struktur Unii Europejskiej, które zachęcają do tego, żeby przyjmować imigrantów, same przyjmują ich duże liczby i że nie widzą w tym zagrożenia. I że nawet boją się, to jest jakaś dziwaczna, niezrozumiała, niepojęta poprawność polityczna, boją się nazywania rzeczy po imieniu, boją się tego stwierdzenia, że zagrożenia terrorystyczne wiążą się jednak z islamem wiążą się w bardzo wielu przypadkach właśnie z napływem imigrantów. Próbuje Europa uciekać od tych prostych konstatacji, tłumacząc te zjawiska to tym, że to nie w pierwszym, a w drugim czy w trzecim pokoleniu są przybysze do Europy czy poszczególnych krajów, czy zamachowcy, a to usiłują różne struktury europejskie nie wymieniać narodowości czy wyznania tych osób. No to jest coś dla mnie, powtarzam, absolutnie niepojętego. My tak nie możemy postępować. Zachęcamy inne kraje europejskie do działań, które ochronią Europę przed rozwojem terroryzmu, ale trzeba też mu wydawać zdecydowaną i bardzo jednoznaczną walkę wszędzie i na wszystkich polach, gdzie to jest tylko możliwe. Wracając do Polski, bo rozmawiamy też o naszym bezpieczeństwie, nas to siłą rzeczy w pierwszej kolejności musi interesować, więc Polska jest krajem bezpiecznym, Polska nie odnotowuje zagrożenia, jakiegoś wzmożonego zagrożenia terrorystycznego. Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która to służba jest odpowiedzialna ustawowo za ochronę antyterrorystyczną w pierwszej kolejności, także inne służby mają tu swoje zadania, ale w pierwszej kolejności najważniejszą służbą jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centrum Antyterrorystyczne ABW, ani inne służby nie rekomendują w tej chwili podnoszenia stopnia, czy wprowadzania stopnia zagrożenia alarmowego, a więc nie raportują tego, że mamy jakieś wzmożone zagrożenie terrorystyczne w Polsce. To jest wiadomość uspokajająca. Ten problem jest monitorowany ciągle w trybie nieustannej czujności. Nie ma jakiegoś zwiększonego zagrożenia w Polsce i dlatego nie ma tej właśnie rekomendacji, żeby podejmować jakieś nadzwyczajne działania. Ale musimy być czujni i nasze służby są i będą czujne, bo bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. Bezpieczeństwo jest zjawiskiem, nad którym trzeba czuwać nieustannie. Ale cieszy to, że Polska w tej chwili dzięki zresztą bardzo dobremu działaniu służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, dzięki współpracy tych służb, dzięki nowym przepisom, które zostały uchwalone, jest krajem bezpiecznym.
Czy możemy powiedzieć, że naciski, które są już na Polskę w związku z przyjmowaniem imigrantów, czy Polska, kalkulując bezpieczeństwo Polaków, powie, jesteśmy w stanie przyjąć konsekwencje, które zapowiadał Donald Tusk wobec Polski, jeśli nie przyjmie imigrantów, bo to jest bardziej bezpieczne nieprzyjmowanie niż przyjmowanie, o czym dzisiaj mówiła Kidawa Błońska, wicemarszałek Sejmu w RMF-ie, mówiła, że jak ona będzie rządzić, to te 7 tysięcy zaklepanych przez Ewę Kopacz przyjmie.
Mam nadzieję, że pani Kidawa Błońska, pani poseł Kidawa Błońska, pani wicemarszałek nigdy nie będzie rządzić. Znaczy nie będzie rządzić jej formacja, Platforma Obywatelska, ani jej sojusznicy, bo rządziła Platforma Obywatelska wraz z sojusznikami przez ostatnich 8 lat i właśnie to tamta koalicja PO-PSL, ale dzisiaj tym samym głosem mówi jeszcze Nowoczesna, nowa partia, która jest w Sejmie, więc to Platforma Obywatelska wespół z PSL-em rządząc przez tamte lata doprowadziły do tego, że Polska przyjęła te zobowiązania dotyczące przyjmowania uchodźców. To był wielki błąd, to była też niesolidarność, brak solidarności wśród państw Grupy Wyszehradzkiej. No zostali przywódcy tamtych państw jakoś pozostawieni sami sobie, zdradzeni można powiedzieć w tej solidarności, której zabrakło ze strony byłej premier z Platformy Obywatelskiej Ewy Kopacz, byłej minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej z Platformy Obywatelskiej. Nie ma czegoś takiego, że można przyjąć trochę uchodźców, pewną liczbę, która byłaby bezpieczna, bo nie ma potem temu końca. Pamiętajmy o tym, że przyjazd takiej grupy uchodźców potem oznacza łączenie rodzin, zwiększanie tej liczby, kolejne roszczenia w tym zakresie itd., itd. Bezpieczeństwo jest dla nas sprawą podstawową. Bezpieczeństwo Polski i Polaków dla rządu pani premier Beaty Szydło, dla naszego rządu, dla rządu Prawa i Sprawiedliwości jest sprawą absolutnie priorytetową i nie ugniemy się pod żadnymi naciskami, pod żadnymi szantażami, pod żadną presją. Ja nie chciałbym rozważać tej sprawy w takich kategoriach, że mniejszym kosztem będzie zapłacenie kary niż przyjmowanie uchodźców. Mamy nadzieję, że tych kosztów nie będzie, bo nie ma tak naprawdę mechanizmu prawnego, żeby Komisja Europejska mogła Polskę ukarać za to, że nie przyjmuje uchodźców. Nie przyjmują także inne kraje. Już ja pomijam te kraje, które w ogóle nie przyjmują żadnego uchodźcy, nie przyjęły, tak jak Węgry czy Austria, ale pozostałe kraje europejskie też nie przyjmują w tej liczbie, do jakiej się zobowiązały. Bo per saldo łącznie przecież tylko około 10% tej kwoty 160 tysięcy, która miała być alokowana w ramach automatycznej alokacji, właśnie została przekazana do różnych krajów europejskich. Czyli to też nie jest wypełnienie zobowiązań. Niech te kraje Polski nie straszą.
Pada też takie stwierdzenie ze strony opozycji, która rzeczywiście w ostatnim czasie zagubiła się w zeznaniach, powiedzielibyśmy tak po prokuratorskiemu. Padają takie stwierdzenia, że przecież to my decydujemy, kto przyjeżdża, to my weryfikujemy, to my badamy, to jest nasza suwerenna decyzja. Jak to jest przy tym wyborze, wolnym wyborze państwa i wzięciu ludzi, którzy chcą do Polski przyjechać? Czy to jest po prostu, że ktoś staje pod ścianą, mówimy ty i robimy, przepraszam za słowo, bo wówczas chyba będzie można mówić o polskich obozach dla uchodźców tutaj robionych w Polsce, gdzie na siłę miałoby się ich trzymać. No tak trudno pojąć, na jakiej zasadzie to miałoby funkcjonować.
Tak, tu rzeczywiście mamy dwa aspekty tego problemu. Pierwszy to ten aspekt, że imigranci do Polski w tej chwili nie deklarują chęci przyjazdu. To w zasadzie by oznaczało przesuwanie, przenoszenie ich wbrew ich woli, siłą wręcz, prawda, gdybyśmy dokonywali tej automatycznej relokacji. No ale to może na szczęście tak jest dzisiaj, że ci uchodźcy nie chcą do Polski przyjeżdżać. Jeśli nie uchodźca, de facto imigranci ekonomiczni, zresztą tam osobnym zjawiskiem jest, do osobnego omówienia jest nielegalny przemyt tych ludzi, biznes wielki, jaki jest z tym związany. To też trzeba o tym pamiętać, dużo o tym trzeba mówić, bo taki obraz, jaki politycy zachodnioeuropejscy upowszechniają, to jest taki tego typu taka informacja, że oto są to prześladowani przez wojnę w swoich krajach ludzie, pokrzywdzeni, biedni, a my ich nie chcemy przyjmować. To tam także kwitnie przemyt, biznes przemytniczy, jeżeli chodzi o przemyt ludzi. O tym warto wspomnieć. Natomiast wracam do głównej myśli. Więc jedną sprawą jest to, że ci imigranci nie chcą do Polski dzisiaj przyjeżdżać. W związku z tym na siłę przecież nie należy ich przesiedlać do naszego kraju. Ale powtarzam, to może na szczęście tak jest, bo dla nas to ułatwia sytuację. Ale po drugie, to gdyby nawet przyjąć taką zasadę, że zaprosimy tych, których dobrze rozpoznamy, to rozpoznanie jest trudne, wręcz niemożliwe. Jest to kwestia fałszywych dokumentów, jest to kwestia trudności w ustaleniu prawdziwej tożsamości tych osób i to jest kwestia także tego, czy w ogóle wolno wybierać, bo raczej nie. To nie jest tak, jak mówią politycy opozycji, że możemy zaprosić kobiety i dzieci, a młodych mężczyzn, którzy przyjeżdżają być może w innych celach niż te cele uchodźcze, a więc cele związane z poszukiwaniem bezpieczeństwa, to już nie. To nie jest tak, to nie jest możliwe. Ci, którzy tak proponują postępować, nie wiedzą, że to nie jest możliwe, albo wiedzą, a wprowadzają opinię publiczną w błąd. Dzieci nie możemy zaprosić samych, bo prawo islamskie na pewno by na to nie pozwoliło. Z nimi przyjechaliby dorośli, nie wiadomo kto, niekoniecznie rodzice, może opiekunowie, o trudno ustanawialnej czy rozpoznawalnej tożsamości. Często osoby, które mają nową tożsamość uzyskaną przez fałszywe dokumenty. Cały szereg tych problemów się łączy. W związku z powyższym naprawdę trzeba dużej ostrożności. My, wiedząc o tym wszystkim, tę ostrożną politykę prowadzimy i nie damy się żadnym komisjom europejskim zaszantażować.
Panie ministrze, sprawa z podwórka polskiego, no konkretnie wrocławskiego, śledztwo w sprawie śmierci Igora Stachowiaka, to głośna śmierć sprzed roku i stąd pytanie, jak to jest, że dochodzenie wewnętrzne w policji, działania prokuratury nie spowodowały przez rok tyle, co jeden materiał dziennikarski, bo w ciągu jednego dnia pracę stracił komendant wojewódzki, miejski i posterunku, w którym doszło do, no właśnie, do czego doszło, mogliśmy zobaczyć na tym materiale, który ociera się dla postronnego widza o tortury człowieka.
Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się jutro, minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Mariusz Błaszczak, a także minister sprawiedliwości złożą na wniosek właśnie rządu informacje, przedstawię informacje w Sejmie dotyczące tej sprawy. Chcę powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie, że dla patologii, dla zachowań, które stanowią działania niezgodne z prawem, w policji miejsca nie ma i o tym mówiliśmy jednoznacznie od początku, kiedy przejęliśmy odpowiedzialność za państwo. Ja nawet używałem takiego sformułowania, że będziemy wypalać do białości rozżarzonym żelazem patologię w policji. To będziemy robić i robimy to. Nagradzamy tych, którzy dobrze służą, którzy podnoszą standardy i wypełniają etos służby i karzemy, usuwamy ze służby tych, którzy nie są w stanie stanąć na wysokości zadania. Jeżeli chodzi o Wrocław, wyraźnie trzeba powiedzieć, że ten funkcjonariusz, który użył paralizatora w sytuacji, kiedy był zastosowany inny środek przymusu bezpośredniego, czyli kajdanki, postąpił niezgodnie z przepisami prawa. I on powinien ponieść konsekwencje.
No człowiek leży skulony, jest w kajdankach, jest najprawdopodobniej także pod wpływem różnych substancji, gdzie tutaj też i pogotowie nie zostało wezwane, tym prądem był rażony w takim stanie. Skulony człowiek.
Prokuratura nie ustaliła jeszcze okoliczności i przyczyny zwłaszcza, czy przyczyn śmierci chłopaka Igora S. No, znamy zresztą jego nazwisko, ono jest powtarzane, tak. Igora Stachowiaka na komisariacie Stare Miasto we Wrocławiu. To postępowanie trwa dosyć długo. Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej przyniosło ustalenia. Natomiast tryb dyscyplinarny, który został wdrożony w stosunku do funkcjonariuszy interweniujących przed rokiem właśnie we Wrocławiu w komisariacie Stare Miasto, nie doprowadził niestety do usunięcia tego funkcjonariusza ze służby, a powinien doprowadzić, z tym, że zawiodło działanie bezpośrednich przełożonych i właśnie oni zostali teraz po ujawnieniu tych zdarzeń, tych sytuacji zdymisjonowani, pozbawieni pełnionych funkcji kierowniczych w policji. Będą także dalsze konsekwencje w stosunku do pozostałych funkcjonariuszy, ale to już jest sprawa powołanego dzisiaj nowego komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu. Objął to stanowisko, jak już wiemy, opinia publiczna jest o tym poinformowana, doświadczony funkcjonariusz, nadinspektor, więc generał Trawiński, pełniący dotychczas funkcję komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu. Jego zadaniem jest unormowanie sytuacji, wyciągnięcie konsekwencji wobec wszystkich, którzy dopuścili się nieprawidłowości, pomijając to, co będzie należało do prokuratury, która prowadzi swoje śledztwo w dalszym ciągu i to jest najważniejsze. To, co ma zrobić prokuratura i jakie z tego wyprowadzi wnioski. Natomiast w służbowym trybie i dyscyplinarnym, i jeżeli chodzi o konsekwencje wobec osób pełniących funkcje, to musi być uporządkowane, to w tej chwili się dzieje. I jeszcze raz powtarzam, my tolerować takich zachowań nigdy nie zamierzaliśmy i nie będziemy tolerować. Natomiast ostateczne rozstrzygnięcia, ostateczne wyroki w tej sprawie, wyroki, mówię to w cudzysłowie, bo nie wiem, czy będą zarzuty i jakie, potem sąd ewentualnie będzie to rozstrzygał, należą do organów wymiaru sprawiedliwości. Ale w służbowym porządku ja uważam, że źle się stało, zdecydowanie źle się stało, że te konsekwencje dyscyplinarne nie zostały wyciągnięte. Po ujawnieniu tego materiału, którego wcześniej nie znaliśmy, zostały wydane stosowne dyspozycje, które pokazują jednoznacznie kierunek działań ze strony resortów spraw wewnętrznych i administracji i kierownictwa polskiej policji.
Więc czekamy także na oświadczenie pana ministra przed polskim Sejmem w tej sprawie, tak?
W najbliższych dniach, być może jutro, to jest kwestia ustalenia porządku obrad przez marszałka Sejmu, prezydium Sejmu, będzie złożona informacja przez pana ministra Mariusza Błaszczaka i przez pana ministra Zbigniewa Ziobro odnośnie tej sytuacji, z jaką mamy do czynienia i podjętych działań w tej sprawie.
Bardzo dziękuję. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pan Jarosław Zieliński, nasz gość. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie.